Ekonomizer.
Łukasz Kaśmierczyk, witam serdecznie w kolejnym Ekonomizerze. Dziś porozmawiamy o skarbowo-podatkowych nowinkach, a naszym przewodnikiem przez podatkową dżunglę będzie dr Tomasz Bojkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zarazem czynny radca prawny specjalizujący się w sporach podatkowych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dobrze przedstawiłem.
Bardzo dobrze. Dziękuję.
Cieszę się, bo wiem, że tematyka skarbowa to jest pański koronny dystans, a na początku roku właśnie w sprawach skarbowych dzieje się zawsze wyjątkowo dużo. Najczęściej to jest moment, kiedy wprowadzane są rozmaite nowelizacje.
To prawda, panie redaktorze, to jest troszeczkę tak, że żartujemy sobie wśród podatkowców, że 31 grudzień roku poprzedniego to jest taki dzień, w którym my śledzimy przepisy, które za chwilę wejdą w życie, bo często nam dość mocno zmieniają system podatkowy.
Jak w Jamesie Bondzie, jutrzejsze wiadomości już dzisiaj.
Dokładnie tak.
W takim razie zacznijmy od przepisów obowiązujących oczywiście od 1 stycznia 2017 roku. Mam na myśli odwrócony VAT. Podobno jest to zmora polskich przedsiębiorców, tych małych, szczególnie z branży budowlanej. Panie doktorze, o co chodzi z tym odwróconym VAT-em? Co to jest za pojęcie i czemu ma to służyć? I czy to jest rzeczywiście takie straszne?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, pojęcie nie jest nowe. Pojęcie w podatku VAT występuje, natomiast skala jego wykorzystania zwiększa się, można powiedzieć, z roku na rok. 2017 rok to jest przede wszystkim zmiana dotycząca firm budowlanych. Dla firm budowlanych zmorą będzie załącznik numer 14 do ustawy VAT-owskiej, gdzie są wymienione wprost usługi, które są na tak zwanym odwróconym VAT-cie. O co chodzi z odwróconym VAT-em? Proszę państwa, nazwa nie jest przypadkowa. Jak każdy z nas patrzy na podatek VAT, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedsiębiorców, patrzy na niego z perspektywy metody fakturowej, czyli my z jednej strony sprzedajemy, mamy zatem VAT należny i kupujemy celem sprzedaży, czyli mamy VAT naliczony. Niektórzy mówią, VAT sprzedażowy to jest ten należny i naliczony to jest ten zakupowy. Zobowiązanie podatkowe w podatku VAT to jest zestawienie tych dwóch pozycji. Podatku VAT należnego, czyli sprzedażowego, z podatkiem VAT naliczonym, czyli zakupowym. Ta różnica podlega wpłacie na rachunek właściwego organu podatkowego, czy tutaj naczelnika Urzędu Skarbowego. Zasadą powinna być przy tym nadwyżka podatku VAT należnego nad naliczonym. W sytuacji, kiedy tej nadwyżki nie ma, to mamy oczywiście tak zwany zwrot. I teraz o co chodzi z odwróconym podatkiem VAT? Chodzi o to, że nie mamy VAT-u VAT należnego u sprzedawcy. Podkreślam to wyraźnie, u sprzedawcy. Dlaczego? Dlatego, że ten VAT należny w praktyce występuje, ale oblicza go sobie nasz nabywca. Tak? Czyli my u siebie w rozliczeniu VAT należnego z tej sprzedaży nie widzimy, natomiast ten na kolejnej fazie obrotu, który od nas nabywa usługi, w tym momencie usługi budowlane, on nasz VAT należny traktuje u siebie jako naliczony.
Czyli to jest tak, na przykład buduje dom, jest ktoś, kto wykonuje ten dom i on... Ta usługa, którą on wykonuje, czyli budowa domu, to jest usługa ogólnobudowlana, to jest to, co on musi opodatkować, tak?
I... To prawda, ale tu, panie redaktorze, od razu musimy zrobić wtrącenie, bo to dotyczy głównie jednak tych mniejszych firm budowlanych. Dlaczego? Dlatego, że ustawodawca odnosi się do podwykonawców. Jest to bardzo ważna sprawa, o którym słuchacze, zwłaszcza z tej branży, powinni wiedzieć. To nie jest tak, że mamy VAT odwrócony w branży jako takiej, tylko mamy VAT odwrócony od podwykonawców.
Już rozumiem. Chodzi o to, że duże firmy budowlane pewnych rzeczy nie wykonują, wykonują je właśnie podwykonawcy. Te duże firmy segmentują niejako swoją pracę, dajmy na to zatrudniając specjalistów od wykończenia sufitu, powiedzmy. I ten podwykonawca tak naprawdę zostaje z automatu obciążony VAT-em, a odwrócony VAT ma sprawić, że to trafi z powrotem jakby do tego głównego wykonawcy?
Możemy tak do tego podejść. Chodzi o to najczęściej w sektorze budowlanym, że mamy inwestora. Inwestor ma wykonawcę generalnego, a wykonawca generalny posługuje się podwykonawcami.
Tak. Mhm.
Tak, i teraz chodzi o to, żeby ten wykonawca generalny rozpoznał VAT z faktury podwykonawcy u siebie. Czyli niektórzy mówią...
Co to znaczy rozpoznał?
To znaczy, że ten podwykonawca wystawi tak zwaną fakturę VAT netto. Nie jest to do końca formalnie prawidłowe określenie, ale do tego się sprowadza. Czyli krótko mówiąc, ten podwykonawca wystawi fakturę bez VAT-u, ten VAT sobie doliczy i odliczy wykonawca generalny.
Mhm.
Od strony konstrukcji można powiedzieć, że jest to rozwiązanie w miarę czytelne, ale dla wielu drobnych firm budowlanych szalenie problematyczne ze względów płynnościowych.
No właśnie, to jest... Oni, budowlańcy, szczególnie te mniejsze firmy, mówią, że odwrócony VAT uderza w nich. To znaczy, że on ma... Może jeszcze za chwileczkę o tym, bo chciałbym jeszcze moment o samej idei odwróconego VAT-u. Po co się odwraca VAT? Czemu ma to służyć z punktu widzenia polskiego fiskusa?
Z punktu widzenia polskiego fiskusa chodzi o to, żeby podmioty współpracujące ze sobą gdzieś nie znikały nam w ramach łańcuszka, tak? Bo jeżeli
żeby
gdzieś...
nie było fikcyjnych faktur i fikcyjnych
dokładnie tak.
Odliczeń.
Proszę zwrócić uwagę, idea podatku VAT to jest idea podatku od wartości dodanej, o czym się często zapomina. Nasz system oparty na metodzie fakturowej trochę po części nie jest spójny z opodatkowaniem marży. Wyjątkowo tylko mamy fakturę VAT marża, ale metoda fakturowa po części zastępuje tą wartość dodaną na danym obrocie. I teraz, patrząc z perspektywy rozliczenia, każda faza obrotu powinna być opodatkowana. Ale okazuje się teraz, że często działania o charakterze przestępczym, związane z przestępczością skarbową, wykorzystują ten mechanizm, tworząc w ramach łańcuszku pewne podmioty, które nagle znikają. I teraz ten podmiot znikający wystawił fakturę, wystawca generalny, czy powiedzmy jeden z tam z łańcuszka, odliczy sobie ten VAT, a ten VAT nigdy u fiskusa się nie pojawił. Ten należny. I dlatego fiskus od kilku lat poszerza zakres towarów i usług na tak zwanym odwróconym VAT-cie, czyli chce rozmawiać już z tymi dużymi. Myślę, że część osób, naszych
nie ma
słuchaczy,
tych pośredników łańcuszkowych,
dokładnie
przestają
tak.
Oni istnieć z punktu widzenia fiskusa.
Oczywiście. Część naszych słuchaczy na pewno wie o prętach, również o elektronice, bo tam przy tych przestępstwach, zwłaszcza karuzelowych, najłatwiej było robić drobne marsze na dużych obrotach i dla fiskusa było to często nie do wykrycia. Do tej pory tamta branża była obciążona, teraz weszliśmy w usługi budowlane, a z racji tego, że tych firm małych jest stosunkowo dużo na rynku polskim, no to ten...
Szczególnie temat, właśnie budowlany.
Oczywiście.
Prawda?
To on się pojawia i pojawia się właśnie w kategorii przede wszystkim płynnościowej, bo pomijając kwestie fiskalne, przedsiębiorca patrzy na sposób rozliczenia VAT-u u siebie i to może być dla niego problem.
Panie doktorze, a może trzeba byłoby odwrócony VAT zastosować systemowo? O co mi chodzi? Bo te firmy są często firmami krzakami, te, które specjalizują się w wyłudzaniu VAT. One nie mają maszyn, prętów, elektroniki, o której pan mówił. One powstają tylko i wyłącznie po to, żeby wyłudzać VAT. Często. Nie jest dla nich problemem zmienić branżę. Po prostu dzisiaj było budownictwo, no to jutro, dajmy na to, będzie kosmonautyka i też będziemy próbowali gdzieś odliczać na tym VAT, a pojutrze, dajmy na to, usługi pielęgnacji ogródków.
Panie redaktorze, od strony czysto teoretycznej to pytanie, które pan w obecnej zadał, ma sens, ale od strony praktycznej już nie do końca, bo zaprzeczamy istocie VAT-u.
Dlaczego?
VAT odwrócony doprowadza do sytuacji takiej, że on się pojawi na ostatniej fazie obrotu. A przecież ideą VAT-u, czy podatku od wartości dodanej, jest obciążenie każdej fazy.
Rozumiem.
A my właśnie poprzez odwrócony VAT mówimy, no nie, tutaj jest wyjątek, gdzie zaprzeczamy istocie opodatkowania wartości dodanej i idziemy na tą ostatnią fazę.
Czyli inaczej cały system podatkowy byłby jednym wielkim wyjątkiem.
Dokładnie tak. I te wyjątki się coraz bardziej nam tutaj zaczynają robić jako reguła, a dla budowlańców, zwłaszcza z tych drobnych podwykonawców, stanie się to, wydaje mi się, po części zmora, bo dla wielu będzie to problem przede wszystkim z płynnością.
Właśnie, to w takim razie o płynności porozmawiajmy, bo to jest kwestia taka, że oni kupują materiały w hurtowni budowlanej, czyli i tak ten VAT muszą zapłacić, prawda? To jest ten naliczony VAT. I ten VAT mogą odzyskać, ale po pierwsze muszą złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego, po drugie urząd musi to rozpatrzyć i jeszcze ma czas na wypłacenie. Ile to często mija czasu? 4 miesiące.
Tak, aczkolwiek zasadą będzie 60 dni docelowo, tak, bo tutaj...
To ma być zasada ustawowa?
Znaczy ona jest ustawowa, natomiast z uwagi na to, to byśmy wchodzili już w bardzo duże szczegóły dotyczące też zabezpieczenia.
To nie wchodzimy w szczegóły, natomiast...
Ale wydaje mi się,
ogólnie,
że warto słuchaczom wytłumaczyć pewien problem, z którym pewnie przedsiębiorcy budowlani się już zetknęli, jeżeli się nie zetkną właśnie po zakończeniu tego miesiąca i rozliczeniu się do 25 lutego. Proszę Państwa, przede wszystkim... Sam odwrócony VAT od strony idei rozliczenia podatku VAT dla firmy budowlanej nie zmienia nic w zakresie możliwości odliczenia VAT-u naliczonego, a więc tego kosztowego. Czyli tak jak pan redaktor wspomniał o tych zakupach, idzie, kupuje materiały budowlane, wszelkie pomoce, które mu są potrzebne do wykonywania działalności. I jak to wyglądało? Wyglądało to w ten sposób, że w ewidencji zakupowej liczył sobie VAT naliczony, bardzo często płacąc za te faktury, tak? No bo te pieniądze już gdzieś poszły i w danym miesiącu odliczył ten VAT naliczony z faktury, który wystawił tej sprzedażowej. W konsekwencji nie ma czegoś takiego jak zwrot VAT-u, tylko normalne zmniejszenie zobowiązania podatkowego, gdzie wychodzimy od VAT-u należnego, pomniejszamy o VAT naliczony. Teraz firma budowlana nie ma podatku VAT należnego w swojej deklaracji. Mhm. On od strony systemowej jest już dalej, na kolejnej fazie obrotu, ale przecież nie ma problemu z tak zwanym odzyskaniem tego VAT-u zakupowego. Ale w jaki sposób? Teraz będzie się to robić poprzez zwroty. Jeżeli to będzie zwrot, to nasza firma budowlana złoży deklarację. Ta deklaracja jest jednocześnie wykazaniem nadwyżki naliczonego nad należnym. I teraz firma budowlana będzie miała do wyboru jakby dwie ścieżki. Albo rozliczyć w kolejnych okresach rozliczeniowych, albo ewentualnie domagać się zwrotu bezpośredniego. Rozliczenie tak zwane pośrednie w kolejnych okresach rozliczeniowych nie wchodzi w grę, bo nie będzie tego VAT-u należnego, jeżeli ktoś świadczy tylko tego typu usługi. Więc zostaje VAT bezpośredni.
Czyli to, co dostanie bezpośrednio z Urzędu Skarbowego.
A teraz organy podatkowe nie są specjalnie skore do tego, żeby tak po prostu zwracać VAT.
Budowlańcy mówią, czy w ogóle przedsiębiorcy, że często boją się wcześniej wypłacać to, dlatego że boją się kontroli. Kogoś, kto powie, a dlaczego tak szybko to zostało przekazane? Nie można było jeszcze troszeczkę odczekać.
To czy tutaj, jeżeli chodzi o organy podatkowe, trzeba powiedzieć, że jest podstawa i zasadą jest jednak kontrolowanie przedsiębiorców, którzy wykazują nadwyżkę. To nie jest tak, że później jest zmasowany nalot i z miesiąca na miesiąc ciągle się pojawiają te kontrole, ale zwłaszcza na początku, gdzie z jakiegoś powodu pojawia się ten VAT naliczony jako nadwyżka, ta kontrola podatkowa wcześniej czy później raczej przedsiębiorców będzie musiała dotknąć, przyjdzie. Ja bym się tych kontroli nie bał, jeżeli w dokumentach jest wszystko w porządku. Natomiast ta płynność jest troszeczkę niepokojąca. Nie odczują tego bardzo drobni przedsiębiorcy budowani, którzy nie mają kosztów, bo tacy też są. I dla nich to jest rozwiązanie troszeczkę, można powiedzieć, takie neutralne. Tak, nie mają naliczonego, to nie ma problemu. Ale dla tych takich, powiedzmy, średnich, no jest to jednak pewien problem.
Dla tych małych też, nie najmniejszych, ale tych,
tak,
którzy gdzieś tam...
Zwłaszcza tych, którzy mają koszty.
Kilkunastoosobową, tak. Tym bardziej, że, i to jest niepokojące, że branża budowlana jest jedną z takich branż, których notowana w pierwszej trójce, jeśli chodzi o upadłości firm w Polsce. To jest jeden z elementów tych rozważań, a drugi, tam też są największe zaległości w płatnościach, tych pomiędzy na przykład wykonawcą generalnym, podwykonawcą, prawda, czy w ogóle no, ilość tych rozliczeń jest znacznie większa, ponieważ ilość usług, prawda, pod tych poszczególnych elementów jest bardzo rozdrobniona.
To prawda, panie redaktorze, tutaj troszeczkę odchodząc w tym momencie od tematyki VAT-u, chciałbym przypomnieć genezę właściwie problemów w branży budowlanej. Ona się pojawiła przede wszystkim z realizowaniem dużych inwestycji finansowanych po części ze środków publicznych, gdzie nagle się okazywało, że ten wykonawca generalny nie do końca rzetelnie wywiązywał się w stosunku do swoich podwykonawców. Zmieniono między innymi wtedy przepisy prawa prywatnego, kodeksu celnego. Myślę, że część przedsiębiorców budowlanych o tym wie, że teraz, żeby być podwykonawcą takim kodeksowym, trzeba mieć zgodę inwestora na posłużenie się podwykonawcą, co jest też na korzyść firm budowlanych, bo wtedy inwestor jest solidarnie odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzenia.
To jestem prezesem dużego banku, jestem inwestorem, zatrudniam dużego giganta budowlanego, który ma wykonać dla mnie nową siedzibę banku, a on zatrudnia podwykonawców i ja jako ten dyrektor banku muszę wyrazić też zgodę na to, żeby ci konkretni podwykonawcy brali w tym
Tak, i wtedy udział. Mamy do czynienia z tak zwanym kodeksowym podwykonawstwem. Ono się troszeczkę różni od tego naszego pojęcia takiego rynkowego, praktycznego, ale warto o tym pamiętać, tym bardziej, że my mamy często do czynienia z łańcuszkami, czyli mówimy nawet o podwykonawcy podwykonawcy. I proszę zwrócić uwagę na to, że często ten na samym dole, który wykonał pracę, nie doczekał się swojego wynagrodzenia.
I pada,
a ci duzi gdzieś tam funkcjonują. I to jest problem ostatnich 10 lat, gdzie o tym się sporo mówiło na ten temat. VAT, o którym teraz wspominaliśmy, jest pewnym odpryskiem tych działań, które się pojawiły już wcześniej.
Przed programem mówiliśmy też troszeczkę właśnie o tych kwestiach definicyjnych, tego, że może być też problem z określeniem, czym jest tak naprawdę podwykonawstwo. To nie jest takie oczywiste i proste.
Nie jest oczywiste, nie jest proste. Dlaczego? Dlatego, że nasze pojęcie potoczne podwykonawstwa to jest często wykonuje usługę, ale ktoś tam dalej gdzieś też tam działa i nie bardzo się tym interesujemy, tak? Czyli wspominam tutaj o takich usługach budowlanych towarzyszących dużym inwestycjom. Dla wielu przedsiębiorców to, czy ta zgoda inwestora jest, czy jej nie ma, czy jest dorozumiana, ona tak naprawdę dzisiaj nie odgrywa aż tak dużej roli. Jakbyśmy porozmawiali z drobnymi przedsiębiorcami, oni działają na zasadzie pozyskiwania tak zwanych fuch, tak? Czyli wchodzą, gdzieś tam coś robią i później się jakoś rozliczają. Natomiast z perspektywy odwróconego VAT-u jest to istotne, bo odwrócony VAT dotyczy tylko stosunku podwykonawstwa. Ustawa o VAT nie definiuje, kim jest podwykonawca, a więc trzeba posiłkować się definicjami albo z rynku, albo może z innego systemu. Takim systemem może być system prawa prywatnego, czyli między innymi kodeks cywilny. Tamten podwykonawca i podwykonawca podwykonawcy jest zdefiniowany przy uwzględnieniu zgody inwestora.
Czyli to, o czym mówiliśmy.
Tak.
Kolejna wątpliwość. Dlaczego tak późno poinformowano o wprowadzeniu odwróconego, o tym paragrafie 14, bo to zdaje się miesiąc przed tak naprawdę wprowadzeniem obowiązywania tego od 1 stycznia, większość budowlańców się o tym dowiedziała.
To znaczy, panie redaktorze, załącznik 14, to znaczy to jest troszeczkę tak, że w pakiecie zmian dotyczących podatku VAT, usługi budowlane, one się już pojawiały. Branża budowlana miała sygnały, że tego typu działania rozważane. Natomiast w naszym systemie przyjęło się, być może słusznie, być może nie, to, że te zmiany powinny wejść w życie nie później niż miesiąc przed ich obowiązywaniem. I to zwłaszcza to taka trochę moim zdaniem praktyka wypracowana na gruncie podatków dochodowych, tak, że tam czekamy do tego końca listopada, jak nie zdążymy, to dopiero kolejny rok. Niestety przekłada się to również na podatek.
Ta branża jest bardzo czuła budowlana, dlatego że często niektóre inwestycje są planowane z kilku miesięcznym, a niektóre nawet trwają parę lat, prawda? Także w tym momencie taka zmiana miesięczna, no, dla szczególnie tych małych może być potężnym ciosem, bo musi wyasygnować pilnować też, prawda? Pewne...
To prawda, zwłaszcza na samym początku przy tych przedsiębiorcach, ja ich nazywam sobie kosztowych, tych, którzy mają ten VAT naliczony, mieć będą, element płynnościowy będzie musiał być rozpatrzony.
Po prostu muszą mieć górkę, zwyczajnie, mieć pieniądze na to, żeby wyłożyć na...
Na VAT.
Na VAT, po prostu zwyczajnie
na VAT. Dokładnie tak, bo oczywiście od strony zeznania podatkowego ktoś może powiedzieć, no przecież VAT-u nie płacą, bo to idzie przez kolejną fazę. Ale oni płacą ten VAT w zakupach. I do tej pory, w cudzysłowie, odzyskiwali poprzez pomniejszenie VAT-u należnego. I co najwyżej rozmawiali o tym, żeby faktura za usługę budowlaną spłynęła na czas. Natomiast teraz ten problem rozliczenia faktury jest tam wyżej. Natomiast zakupy dokonujemy tu i teraz.
I to trzeba uiścić z ręki do ręki. Prawda?
Dokładnie tak.
Jakie rady pan jako też podatkowiec, bo ten termin spodobał mi się na początku, my podatkowcy, tak pan powiedział, dla budowlańców, jak mogą poradzić sobie z tą odwróconością, z tą nagłą zmianą sytuacji, w jaki sposób, oczywiście oprócz tego, że trzeba zadbać o górkę, no ale to już jest kwestia czegoś innego, płynności finansowej.
Jedną z takich, można powiedzieć, sugestii jest uporządkowanie spraw dotyczących kontraktów budowlanych. Dlaczego? Dlatego, że hasło odwrócony VAT jest traktowane moim zdaniem trochę zbyt szeroko w stosunku do idei ustawodawcy. Czyli ten element podwykonawstwa powinien być uporządkowany na tyle, żeby było wiadomo, czy tu jest ten odwrócony VAT, czy nie jest. Bo może się okazać, że coś, co małe firmy budowlane traktują jako podwykonawstwo i w tym zakresie robi się problem, wcale tym podwykonawstwem nie jest. Zwracam również uwagę na to, że mamy do czynienia często z firmami budowlanymi naprawdę już drobnymi, które też obawiają się tego odwróconego VAT-u, ale przecież nie dotyczy to tych zwolnionych podmiotowo-przedmiotowo. Mamy teraz limit dotyczący 200 tysięcy. Dla niektórych firm budowlanych to jest kolejny ten limit, z którego mogą skorzystać. Zwłaszcza firmy, które mają drobne koszty, mogłyby się zastanowić nad wykorzystaniem tego rozwiązania, bo wprawdzie ten VAT wtedy jest nie do odzyskania w całości, on jest w kosztach, więc jest to relatywnie niewiele, ale być może po policzeniu, po zrobieniu sobie takiej analizy finansowej, bardziej opłaca się w tym momencie być w ramach zwolnienia niż tym VAT-owcem, chociażby z uwagi na ten czas płynnościowy.
Z tym, że mówimy już naprawdę o małych firmach, no bo 200 tysięcy w branży budowlanej to nie jest...
Dużo.
To nie jest dużo.
To prawda.
To troszeczkę w temacie, a zmieniając nieco temat... Odwrócony VAT ma działać jako jeden z uszczelniaczy finansowych. Bardzo dużo się o tym mówi, to jest modny termin w polityce. Być może w ogóle być albo nie być planu Morawieckiego, wielu różnych planów, które mają być wprowadzane w ramach i z uszczelniania VAT-u ma być to finansowane. Mateusz Morawiecki mówił, że tak naprawdę ten cały mechanizm wyłudzania, który przez te lata funkcjonował w Polsce, to jest jeden z największych skandali, jaki zdarzył się w naszym kraju w ostatnich latach. Jak pan to skomentuje? Rzeczywiście mamy się czego wstydzić.
To znaczy, czy wstydzić? Nie posługiwałbym się tutaj kategorią wstydu, natomiast przyznałbym rację to do tego, że jest to problem o charakterze ekonomicznym. Patrzę na to troszeczkę szerzej, panie redaktorze, ponieważ jeżeli chodzi zwłaszcza o podatek VAT, to jest to po części problem również europejski, bo te rozwiązania są podobne. Tak zwane przestępstwa karuzelowe to nie jest wymysł polski. To nie możemy powiedzieć, że mamy na to patent, bo cała Europa Zachodnia sobie również z tym nie radzi. Natomiast faktem jest, że te łańcuszki były dość niepokojące, a proszę państwa, wykrycie przestępstwa karuzelowego i postawienie zarzutów jest to niesłychanie trudny problem również dla organów ścigania.
Druga sprawa. Stosowanie takiego przestępstwa karuzelowego jest o wiele i o niebo łatwiejsze i bezpieczniejsze niż na przykład haracze, handel narkotykami, handel ludźmi, prawda? To jest branża stosunkowo bezpieczna i praktycznie bezkosztowa.
Oczywiście, czyli jakby patrząc z perspektywy działalności, powiedzmy, przestępczej, to tu, panie redaktorze, jest problem polegający na tym, że często uczestnikiem takiej karuzeli jest uczciwy przedsiębiorca.
Nawet nieświadom do końca.
Nieświadomy, dokładnie. Mhm. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, gdzie w łańcuszku my działamy jako pośrednik. bardzo często handel w ten sposób działa, na pośrednictwie, na drobnych marżach. Żeby teraz utrudnić dochodzenie do tego, kto tam, gdzie, komu co świadczył, wykorzystuje się nieświadomego przedsiębiorcę, tak? Czyli z jednej strony zgłasza się ktoś z ofertą, ni 5, ni w 10 za chwilę zgłasza się ktoś, kto chciałby odkupić ten towar.
Takie trochę przepranie, można powiedzieć.
Oczywiście. I my, patrząc jakby z takiej perspektywy naszej, mówimy: dobrze, my chcemy na tym zarobić, to jest nasza idea naszej działalności. I nagle się okazuje, że ten łańcuszek został wykorzystany na przestępczości, nawet często zorganizowanej. Ale do czego teraz zmierzam? Jak mają sobie poradzić organy ścigania, które muszą wykazać w tym momencie świadomość w łańcuszku? To nie jest wcale takie proste. Z dokumentów może wynikać, że ten nieuczciwy, uczciwy robili dokładnie to samo. Mhm. Więc jest to
rozróżnienie
problem.
Między nimi jest to, niezwykle trudne.
Dokładnie tak. To, że mówi się o luce podatkowej, o tym, że powoli patrzymy również na te nasze interesy fiskalne, to dobrze. A czy tutaj wicepremier Morawiecki zwraca uwagę na zagadnienie, o którym się mówiło albo szeptało, że rzeczywiście gdzieś rozjeżdżają nam się te dochody. Trzymam kciuki, tak, bo uszczelnienie systemu jest w interesie nas wszystkich, a przede wszystkim uczciwych przedsiębiorców. Podkreślam, uczciwych przedsiębiorców, bo oni często na nieuczciwej konkurencji sporo tracą, bo proszę zwrócić uwagę, ktoś tam nie zapłaci podatku, nie odliczy czegoś albo zażąda zwrotu i on na rynku jest konkurencyjny.
No tak, bo jest tańszy.
Bo jest tańszy.
O ten VAT.
Dokładnie tak.
Faktycznie mówiło się o sumie około 16 miliardów złotych, które w ubiegłym roku miano z tego uszczelnienia dla Skarbu Państwa wyciągnąć niejako, czy też. Teraz minister Morawiecki dosłownie 2-3 dni temu mówił o tym, że prawdopodobnie w tym roku system podatkowy uda się uszczelnić na kwotę około 15-20 miliardów złotych. Czy pańskim zdaniem to są w miarę realne liczby i czy możemy oscylować wokół tych granic?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, z bardzo dużą ostrożnością podchodzę do liczb. Zwłaszcza do takich, gdzie opieram się na pewnej statystyce. Kwoty 15-16 miliardów nie są szokującymi, bo pojawiały się szacunki również spółek audytorskich z rynku prywatnego mówiące o tym, że polski sektor traci 40-60 miliardów rocznie. Natomiast to są tylko prognozy. Jeżeli by tak było, rzeczywiście trzymam kciuki, dobrze, że to się udaje, jeżeli rzeczywiście tak jest.
A spójrzmy na przykład innych państw. Na ile skutecznie można uszczelniać szarą strefę? Bo to też ci, którzy nie płacą podatku albo wyłudzają, tak naprawdę pogłębiają tą szarą strefę, prawda, podatkową. I w różnych państwach różnie to wyglądało i generalnie, tak jak pan doktor powiedział, to nie jest tylko polski problem, ale państwa sobie ciekawie radzą. Na przykład Rumunia, która obniżyła podatki, a tak naprawdę zyskała większe wpływy podatkowe. To ciekawe jest.
Panie redaktorze, poruszył pan jeden chyba z ważniejszych elementów całej takiej układanki podatkowej. Niepłacenie podatków, może od tego zaczniemy, jest niekorzystne nie tylko ze względu na interes fiskalny, ale również ze względu na interes niefiskalny, ten przedsiębiorcy, tych przedsiębiorców, którzy działają na rynku konkurencyjnym, o czym przed chwilą wspominaliśmy.
Tak, to, że przestają być konkurencyjni.
I teraz patrząc z perspektywy obciążeń, jeżeli te obciążenia są relatywnie niskie, to tak zwana premia za ryzyko działalności przestępczej automatycznie spada. Do tego powinniśmy dojść. To jest
mniej,
jakby jeden
mniej
element.
Zyska tak naprawdę nieuczciwy.
Dokładnie. W stosunku do uczciwego.
Przedsiębiorca.
Tak. Na to nakłada się znana przez ekonomistów krzywa Laffera.
Tak, kultowe pojęcie bardzo.
Bardzo kultowe
warto je
pojęcie,
wyjaśnić, bo jest bardzo ciekawe.
Tak, ono jest, można powiedzieć, jakby to państwu tak najogólniej wytłumaczyć, takim pewną prawidłowością, o której się mówi, że wzrost obciążeń podatkowych do pewnego momentu, jaki to jest moment, to jest oczywiście sprawa szacunkowa, powoduje wzrost dochodów budżetowych z podatku.
Czyli ludzie płacą.
Płacą.
Mówiąc
Ale po przekroczeniu tego punktu te dochody zaczną maleć. I teraz, proszę państwa, krzywa Laffera działa w dwie strony. Co to oznacza? To oznacza, że to nie jest paradoks. Obniżenie obciążeń podatkowych może spowodować zwiększenie dochodów budżetowych.
Bo mniej się opłaca na VAT-cie oszukiwać i ryzyko w tym momencie jest nieopłacalne. Zdanie.
Oczywiście, że tak. I proszę zwrócić uwagę, często jest tak, że przy dużym obciążeniu przedsiębiorcy nieuczciwi wypychają często uczciwych do szarej strefy. Tak? Czyli ta pokusa jest nawet taka...
Ukryjmy nasze koszty.
Dokładnie zróbmy... tak. Albo je powiększmy. Tak, tak. Gdzieś tam jakiś przychód może nie wykażemy, może kontroli nie będzie.
Czyli nawet ci uczciwi stają się przez system, przez sytuację i trochę przez konkurencję.
Tak.
Po trosze nieuczciwi. Nie
dokładnie tak. A jakby tłumacząc tą krzywą Laffera, w sytuacji, kiedy obciążenia są na, powiedzmy, relatywnie zjadliwym, jak to niektórzy mówią, poziomie, jest naturalna pokusa, znaczy pokusa, jest potrzeba rozliczania się w sposób prawidłowy. Bo przecież, popatrzmy na to z takiej perspektywy. 99% przedsiębiorców chciałoby wykonywać w spokoju swoją działalność gospodarczą, zapłacić te podatki, które są należne. Natomiast jeżeli oni, płacąc uczciwie, zderzają się z tą brutalną konkurencją przestępczą, no to w tym momencie zaczyna się pojawiać problem, bo jeżeli będą płacić, to automatycznie na tym rynku się nie utrzymają. I tutaj jest rola państwa. Tak, w tym zakresie dobrze się dzieje, że zaczynamy rozmawiać o tych nieuczciwych, że należałoby te praktyki jednak rozpoznawać i ukrócać, ale do tego jest jeszcze bardzo daleka droga, chociażby z tego powodu, że wymaga niesłychanej wiedzy ekonomiczno-finansowej organów ścigania.
Muszą się zacząć doktoryzować niemalże z ekonomii. Może trochę to wynaturzam, ale tak naprawdę to niewiele mniejsza wiedza jest potrzebna.
Panie redaktorze, ja nie będę ukrywał tego, że jest zainteresowanie również organów ścigania wiedzą z zakresu ekonomii. Nie trzeba być doktorem nauk ekonomicznych, ale warto mieć czasami podstawową wiedzę ekonomiczną. Wielu przedsiębiorców się często na to skarży, czy na organy ścigania, czy nawet na organy kontroli skarbowej czy organy podatkowe, dokładnie tak, że ta wiedza ekonomiczna jest na poziomie troszeczkę za niskim, żeby podjąć rozmowę na temat specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, w tym między innymi ryzyka, które przedsiębiorcy ponoszą.
Jeszcze jedno zdanie a propos krzywej Laffera, takie bardzo ładne pojęcie, które może słuchaczom trochę uzmysłowi, na czym polega paradoks, nie paradoks tej krzywej, że gdyby obciążenia podatkowe wynosiły 100%, prawdopodobnie wpływy do budżetu byłyby również zerowe, dlatego że nikomu by się nie opłacało robić wtedy czegokolwiek, skoro i tak wszystko musiałby oddawać do fiskusa, prawda?
Bardzo słuszne porównanie.
Tak. A propos tego, o czym mówiliśmy, przykład Rumunii właśnie, czyli jeden z biedniejszych państw Unii Europejskiej, który mocno obciął VAT, stawki no mniej więcej do, powiedzmy, z 24 na 20% spadły. I tak z danych ubiegłorocznych wynika, że dochody budżetu z VAT i tak wzrosły o 12,3% przy 4% spadku wysokości poziomu VAT-u. No to jest bardzo imponujące.
Panie redaktorze, działa tutaj bardzo prosty mechanizm. VAT jest podatkiem cenotwórczym.
Co to znaczy?
Oznacza to tyle, że państwo idąc do sklepu, nasi konsumenci, nasi słuchacze, idąc do sklepu, oni się VAT-em nie interesują. Oni patrzą tylko na cenę brutto. Tak? W tej cenie brutto jest podatek VAT. Jeżeli zmniejszymy obciążenie VAT-owskie, automatycznie niejako ta cena finalna obrotu danym towarem spada. Jeżeli tak, to mamy możliwość przyspieszenia obrotu, tak? Mamy większą siłę nabywczą gospodarstw domowych, a to oznacza, że te gospodarstwa domowe są w stanie nabyć więcej. Jak nabędą więcej, to tego VAT-u ostatecznie może być więcej w budżecie państwa. I wydaje mi się, że po części to jest bardzo prosty mechanizm, który akurat cieszę się, że w Rumunii wychodzi, bo takie informacje mamy. Są dobrym przykładem również dla nas.
Leszek Miller też kiedyś obniżył akcyzę i też, zdaje się, wpływy z akcyzy były wyższe, jeśli sięgam pamięcią.
Tak, aczkolwiek akcyza jest dość problematycznym podatkiem, ponieważ tam akcentowane są, bym powiedział, cele pozafiskalne.
Dobrze, tak, może nie wnikajmy w cele pozafiskalne. Jedna ciekawa rzecz, czy ośmieliłby się pan pokusić o takie stwierdzenie, że niższe podatki, wyższe wpływy budżetowe, tak bardzo na wysokim poziomie ogólności?
Ośmieliłbym się, nawet podpisałbym się pod taką tezą.
Być może jest to dobra teza do zasuflowania rządzącym naszym krajem.
Ja mam nadzieję, że to jest taki element, bym powiedział, docelowy. Żeby jednak ograniczyć obciążenia, ale tam, gdzie one są, żeby pilnować, żeby te obciążenia równo się rozkładały w takim znaczeniu, żeby ograniczać tych, którym się te obciążenia nie podobają.
Czyli generalnie mogą być niższe, natomiast ich egzekwowanie musi być bardziej nieuchronne, jak mówi powiedzenie.
Dokładnie
słynne.
Tak.
Jak nie mogę nie skorzystać z obecności specjalisty. I o jednej bardzo bulwersującej sprawie chciałbym porozmawiać. Pewnie też w jakiejś mierze się, to wszystko się łączy, wszystkie podatkowe sprawy, o których rozmawiamy. Chodzi o instytucję przedawnienia podatkowego. Pan o tym też pisał, pan dr Bojkowski, jest pan autorem również bloga Spory Skarbowe, w którym różne te dziwy i dziwadła skarbowo-podatkowe się pojawiają, które pan komentuje szeroko, w fachowy sposób przedstawia problematykę. I to wieczne zobowiązanie jest koszmarem faktycznie dla podatników. Czy to jest sytuacja nagminna i w ogóle na czym to polega? Też jeszcze raz, jeśli mógłbym hasłowo prosić o przedstawienie.
Jest to, proszę państwa, panie redaktorze, jednym z najbardziej bulwersujących przedsiębiorcę zjawisk. Dlaczego mówię zjawisk? Dlatego, że przedawnienie w zobowiązaniu podatkowym ma za zadanie podkreślić upływ czasu i zwolnić tego, zwłaszcza przedsiębiorcę, z zobowiązania, które czasami mniej lub bardziej świadomie źle rozliczył. Czyli krótko mówiąc, standardowo te 5 lat mają organy podatkowe na skontrolowanie, wydanie ewentualnej decyzji. I teraz, proszę państwa, przedawnienie może być skutecznie zawieszone w sytuacji, kiedy wszczyna się postępowanie karne skarbowe z celowym naciskiem na karne skarbowe, bo dopatrujemy się tu przestępstwa skarbowego, co do którego możemy mieć pewne wątpliwości. Tak, często pojawia się wątpliwość interpretacyjna, przedsiębiorca rozliczył się najpierw tak, jak była jakaś jedna linia orzecznicza, później się to zmieniło, pojawiły się kontrole. Jak zbliżamy się do upływu tych 5 lat, organy podatkowe zaczynają zawiadamiać o wszczęciu postępowania karnego skarbowego i uważają, że
w tym momencie automatycznie
zawiesza bieg terminu przedawnienia. Co zrobił Rzecznik Praw Obywatelskich? Złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego na tego typu praktyki. Zostały one dość szczegółowo opisane. Polegają one na tym, że nawet nie stawia się zarzutów podatnikom, tylko wszczyna się postępowanie w sprawie.
Tak, to jest jako instrument do przedłużania.
Dokładnie tak. Nawet jeżeli pojawiają się zarzuty, to nie jest regułą. Bardzo szybko te postępowania są umarzane. Natomiast ten czas jest potrzebny organom na to, żeby dokończyć kontrolę podatkową, postępowanie podatkowe, żeby była ta decyzja. I wielu przedsiębiorców mówi, no tak, ale to jest z naszej perspektywy pewna fikcja, bo po coś to przedawnienie miało służyć. Czekamy trochę na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ono zostało zapowiedziane. Zresztą teraz 10 stycznia otworzono tą rozprawę na nowo. Jest to jedno z ważniejszych orzeczeń dla przedsiębiorców i trzymam kciuki, żeby sprawa została rozwiązana. Z mojej perspektywy...
No właśnie chciałem zapytać o to, czy spotyka pan dużo tego typu spraw, czy trafiają one do pańskiej kancelarii również?
Oczywiście, że tak. Spotykam się z tym. Bardzo często uczestniczę również przy stawianiu zarzutów, gdzie sytuacja jest taka trochę niejednoznaczna, bo stawia się w tym momencie już zarzuty, wiedząc tak naprawdę, że tu nie ma odpowiedzialności karnej skarbowej. Szanowni państwo, odpowiedzialność karna skarbowa oparta jest na umyślności działania, a przedsiębiorcy często nieprawidłowo rozliczają podatek, dlatego że nie wiedzą, albo skorzystali z interpretacji, która jest inna. zmieniła się linia orzecznicza. I tu oczywiście, jeżeli jesteśmy w tym terminie 5 lat, trzeba to, tą zaległość zapłacić. Ale sztuczne przedłużanie moim zdaniem jest nadużyciem i cieszę się, że rzecznik zwrócił uwagę na tą praktykę, bo ona jest absolutnie niedopuszczalna.
To jest jeden z takich elementów, który dusił polską przedsiębiorczość. Tego jest jeszcze pewnie dużo w systemie podatkowym.
No proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że prowadzone są postępowania, zwłaszcza postępowania kontrolne, latami. Latami. I w tym momencie przedsiębiorca mówi, no dobrze, to już zamknijmy coś. Ale się nagle okazuje, że nie. Później pojawiają się dyskusje, bym powiedział, takie proceduralne, czy była nieprawidłowość, czy jest nieprawidłowość. I organ jak nie zdąży, to wykorzystuje ten mechanizm. A moim zdaniem zasadą powinno być tak, jeżeli nie zdążyliśmy, odpuszczamy.
I tutaj już obciążenie powinno iść na funkcjonariusza państwa. To jest jego błąd w sztuce.
Tak, aczkolwiek jeżeli sama wątpliwości pod tym względem, to też nie powinno być wstydu. Skontrolowano, zobaczono nieprawidłowość, są pewne wnioski, które z tej nieprawidłowości wynikają, ale się przedawniło. Podatnik w tym momencie dostaje informację, źle rozliczyłeś. Jeżeli kolejne lata źle rozliczysz, no to my już w tym momencie wiemy i możemy cię skontrolować za kolejne lata, ale nie za ten przedawniony.
Doktor Tomasz Bojkowski, Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, radca prawny, specjalizujący się w sprawach podatkowych, skarbowych, podatkowych, podatkowiec, prawda, jak mówiliśmy. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i do następnego wspólnego podróżowania przez dżunglę podatkową. Zapraszam za jakiś czas.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Ekonomizer.